Filozoficzny przegląd prasy.
Jest 12 stycznia 2017 roku. W dzisiejszej dyskusji poświęconej filozoficznym problemom inspirowanym przez dzisiejsze wydania gazet biorą udział pan Marcin Piechota, ksiądz Roman Tomanek, pani Agnieszka Gralewicz, pani Martyna Neumann, pani Joanna Skórzak i mówiący te słowa Robert Piłat.
Natknąłem się na taką dosyć zabawną historię w prasie plotkarskiej, a mianowicie pewna aktorka opowiadała historię, gdzie stała w kolejce po chleb. Była przekonana, że pani stojąca przed nią jest babcią pewnej jej koleżanki, no więc nawiązała z nią rozmowę, ale już w momencie wymiany pierwszego zdania to uczucie tej znajomości prysło, ponieważ okazało się, że to jednak nie jest znajoma. Ale obydwie osoby pretendowały, udawały, że znają się nawzajem i kontynuowały tę rozmowę na abstrakcyjne tematy. Ale aktorka kończy tą opowieść właśnie, mówi, skąd wzięło się to uczucie, że ja ją znałam. Byłam przekonana o tym, że ją znam. Przypomina mi to nieco książkę Roberta Bertona, On Being Certain. I Robert Berton stawia w niej dosyć taką kontrowersyjną tezę, a mianowicie mówi o tym, że uczucie tego, że wiemy, czy znajomości czegoś, czy pewności, nie ma nic wspólnego z naszym obecnym stanem wiedzy, z jakimiś dodatkowymi informacjami, faktami. Wydawałoby się, no jak to, przecież czujemy, że wiemy, ponieważ wiemy, mamy jakiś pewien zakres informacji. Robert Berton mówi natomiast, że nie, że to jest uczucie, pewien niezależny system, to jest pewne uczucie. I właśnie zastanawiam się, czy filozofia może nam udzielić odpowiedzi na to, czym jest pewność, czy jest to uczucie, czy jest to jakiś dany stan, który budujemy na bazie jakiejś informacji.
To rzeczywiście jest kapitalny problem epistemologiczny, bo zwykle w tradycji mówiło się, że pewność jest pewnego rodzaju ukoronowaniem siły przekonania. Jeżeli mamy jakieś przekonanie, mamy argumenty, to maksymalną siłą przekonania jest pewność. Tymczasem Berton próbuje nas przekonać, że to jest zupełnie coś innego, że to jest uczucie dołączone do naszych stanów poznawczych, a nie ukoronowanie naszych stanów poznawczych. Jest to coś, co towarzyszy, co mówi mniej więcej tyle. Aha, ten stan poznawczy, który mam, ten stopień przekonania, który posiadam, jest wystarczający. O więcej nie będę zabiegał, ale to wystarczający nie jest określeniem epistemologicznym, tylko praktycznym. Po prostu nie chce mi się, nie opłaca się. Nie opłaca się aż tylu trudów ponosić, żeby jeszcze podnieść swój stopień przekonania. I to jest rzeczywiście teza, do której trudno się przyzwyczaić. Ja przyznaję, że mam z tym osobiście problem. Zawsze wydawało mi się, że jednak pewność jest określeniem epistemologicznym i oznacza maksymalny dostępny nam stopień uzasadnienia naszych przekonań. A tu nagle słyszę, że jest to coś w rodzaju biologicznego regulatora naszych przekonań. No ale może trzeba się z tym pogodzić. Może rzeczywiście trzeba zbudować teraz epistemologię, która poza nawias wyrzuci uczucie pewności, a w środku pozostawi jedynie probabilistyczne stany o większej lub mniejszej mocy.
Ja bym jednak wolał, żeby epistemologia dalej nad tym pracowała, bym tej pewności jako związanego czegoś z wiedzą, z przekonaniem, bym nie wyrzucał jeszcze.
No właśnie mnie ciekawi, czy ta pewność dotyczy tylko wiedzy, tak? Bo ciekawie się zaczyna robić, kiedy mówimy, jestem pewny, że lubię kogoś, ale czy tak naprawdę go lubię, czy to ma takie przełożenie co do uczuć?
To troszeczkę jak poezja zabrzmi, ale czytałem taką autobiografię André Frossarda, który szedł poszukać przyjaciela, który w kościele za długo się według niego modlił, ale jeszcze był niewierzący wtedy i wyszedł z tego kościoła i powiedział, Bóg istnieje, spotkałem go. Znaczy to cała ta autobiografia właśnie potwierdza, że no, pewność kogoś, spotkania kogoś, mi się też kojarzy pewność uczucia.
Wygląda na to, że mamy przynajmniej trzy pojęcia pewności. Jedno związane jest ze stanami uzasadnienia, drugie związane jest na przykład z uczuciami i polega na pewnym stylu przeżywania naszych uczuć, mianowicie w zaufaniu i w zaangażowaniu. A trzecie, to co ksiądz Tomanek przed chwilą powiedział, to znaczy pewnego rodzaju doświadczenie. Jest pewność towarzysząca doświadczeniu. Byłem, widziałem, to się nie zmienia. Jestem przeniknięty pewnego rodzaju doświadczeniem. Gdybyśmy się pewnie zastanowili, może jeszcze więcej byśmy uczuć pewności potrafili wyodrębnić, prawda?
Wracając do rozróżnienia pewności jako stanu związanego z uczuciem, wynikającego z określonego uzasadnienia lub doświadczenia, myślę, że możemy też rozważyć problem pewności w dyskursie politycznym. W pewnym okresie panowała moda wśród polityków na używanie pewnej frazy, jestem przekonany, co sprawiało, że polityk był zwolniony z tego roszczenia, które do niego kierowaliśmy, związanego z prawdą jego wypowiedzi. Myślę, że to jest też ciekawy problem, kiedy używamy pewności, pewnego subiektywnego stanu jako zasłony dymnej dla prawdy, której już nie musimy dociekać. Także byłaby ta kategoria zamazana właściwie, związana z pewną próbą manipulacji rzeczywistości, manipulacji dyskursem.
Ja chciałam zastanowić się nad pewną kwestią, która jest bardzo aktualna w dzisiejszym świecie, szczególnie w dzisiejszej Europie. Zainspirowały mnie dwa artykuły z Tygodnika Powszechnego, z poprzedniego numeru świątecznego, a także z najnowszego numeru. W poprzednim numerze Szymon Hołownia napisał artykuł na temat nic prócz słów i odniósł się do kwestii uchodźców w tym sensie, że mamy obowiązek pomóc. Znaczy, tu się odwoływał także do słów papieża Franciszka, który apelował o to, żeby w każdej diecezji przygotować mieszkanie dla uchodźców. Zauważył, że Caritas przygotowało program korytarza humanitarnego i mówi, że rzeczywiście pomoc, do której wezwał papież, jest przygotowana, że on był w wielu diecezjach i rzeczywiście widział, że ten apel został wysłuchany, tylko tyle, że rząd nie zgodził się na korytarz humanitarny, więc tak naprawdę ta pomoc nie zostanie udzielona. A z kolei w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego jest artykuł na temat Lampeduzy. Głos w tym artykule zawiera pani burmistrz Giussi Nicolini, która opowiada o tragedii, jaka spotyka ludzi, którzy próbują się przedostać do Europy, którzy masowo giną i pani burmistrz Lampeduzy, będąc właśnie teraz w Krakowie, odwiedziła Oświęcim i porównała nawet sposób transportowania tych ludzi i w ogóle to, co się dokonuje, właśnie do Oświęcimia, do tego, jak więźniowie byli przewożeni do Oświęcimia w wagonach i też się tam dusili. No wiadomo, po II wojnie światowej powstało wiele dzieł filozoficznych opisujących tą tragedię, próbujących sobie poradzić z tym i zastanawiam się właśnie, jak to się ma do naszych dzisiejszych czasów, jeżeli coś podobnego się dzieje praktycznie na naszych oczach, a my zaniechamy pomocy, to czy to jest porównywalne zło do tego, które zostało wyrządzone przez ludzi, którzy czynili podczas II wojny światowej konkretne zło? Czy to jest mniejszy obowiązek moralny do udzielenia pomocy? Właśnie na ile człowiek ma obowiązek udzielić drugiemu człowiekowi pomocy? I czy on dotyczy ten obowiązek tylko osób, które są nam najbliższe, czy dotyczy każdego człowieka, którego spotykamy i który tej pomocy potrzebuje? Czy jednak osoby, które decydują się na pomoc w trochę szerszej skali niż wrzucenie pieniążka do puszki i praktycznie nie zrobienie nic więcej, w sensie nie wyjścia fizycznie, nie nawiązania relacji z tą osobą. Czyli tak jak tutaj by było w tym przypadku przyjęcie uchodźców, którzy by mieszkali koło nas, z nami sąsiadowali, próbowanie im pomóc w odnalezieniu się w nowym życiu, w nowym środowisku. Czy obcy człowiek też stawia nam przed nami obowiązek moralny pomóc mu? Czy na przykład dotyczy to tylko, nie wiem, przyjaciół, rodziny, a każdy powinien się w jakimś sensie zająć sobą i to już nas jakby zwalnia z zrobienia czegokolwiek.
Czy pamięta pani, jak na początku istnienia naszego radia zrobiliśmy audycję, którą nazwaliśmy chyba zasadą opieki? Tam zastanawialiśmy się nad tym, jak uzasadnić to, że pomagamy starszym ludziom, na przykład starzejącym się rodzicom czy dziadkom. Wiadomo, że pomagamy i że czujemy to, tylko chodzi o to, jak to filozoficznie uzasadnić. I tak samo teraz, no oczywiście widok ludzkiego nieszczęścia, czy wiadomość o ludzkim nieszczęściu wywołuje w nas imperatyw pomocy, ale nie tak łatwo wycieniować ten imperatyw. To znaczy, czy na przykład zmniejsza się on w miarę odległości, czyli kiedy nieszczęścia zachodzą daleko od nas, poza naszym zasięgiem fizycznym, nie jesteśmy w stanie tam udać się na to miejsce i zaangażować osobiście, to czy ten imperatyw pomocy się zmniejsza? Dalej, czy pieniądz nie jest tutaj właściwie dobrym rozwiązaniem, a nie złym? Bo z jednej strony jest zły, bo jest bezdusznym, nieosobistym, ale z drugiej strony jest niesłychanie skutecznym. Słyszałem kiedyś wywiad z kimś reprezentującym jakąś małą organizację pomocową w Afryce, który argumentował, że nam potrzebne są pieniądze, nie są potrzebne te wszystkie przedmioty, które wy sądzicie, że są nam potrzebne, bo my sami rozsądzimy, co nam jest potrzebne. Właśnie po to wynaleziono pieniądz, żeby można było go wydać dowolnie i my będziemy wiedzieć, na co go wydać. Więc pieniądz jest bardzo skuteczny. Dziś wrzucona złotówka, ona w tej samej sekundzie nieomal znajduje się po drugiej stronie globu i pomaga komuś.
Tak, to znaczy właśnie w kontekście odległości to rzeczywiście tak to działa i bardzo dobrze jest, kiedy ludzie wspierają finansowo fundacje, które pomagają na przykład Afryce, ale ja na przykład się zastanawiam w kontekście takim bardziej sąsiedzkim, że tam powiem bliższym, że chodząc po mieście często spotyka się ludzi, którzy tak naprawdę potrzebują tej pomocy i pytanie, czy właśnie, czy w pewnym momencie to jest takie zastępstwo, wrzuciłam pieniążek do skrzynki, to już nie muszę tej osobie, z nią rozmawiać i zapewnić jej na przykład, nie wiem, pomoc takiej bezpośredniej.
Wróciłbym jeszcze na sekundkę do kontekstu pomocy ludziom, którzy są w jakichś odległych rejonach od aktualnego naszego miejsca zamieszkania. Ciekawe badania kiedyś, wydaje mi się, przeprowadził Paul Slovik, a mianowicie sprawdzał on, w jaki sposób ludzie odczuwają skalę tragiczności jakiegoś wydarzenia i na przykład, czy jest różnica w odczuwaniu współczucia, na przykład w stosunku do na przykład 4000 osób, które zginęły w danym rejonie, czy jest różnica, gdzie ta liczba sięga 6, 8. Dokładnie nie pamiętam już rezultatów, ale wydaje mi się, że właśnie to współczucie nie do końca odzwierciedlało się, jeżeli chodziło o wzrost 1000, 2000, 3000 osób. Te rezultaty były dosyć zadziwiające, ale musiałbym jeszcze do nich wrócić. Intuicyjnie wydaje mi się, że bardziej odczuwamy indywidualną historię jakiegoś człowieka niż być może jakiejś grupy osób, że dana historia, bardziej z nią się możemy utożsamić, aczkolwiek no niewątpliwie skala jakiegoś wydarzenia też musi nas uderzać, więc ten mechanizm musi być czujny na skalę liczbową i zakres jakiejś tragiczności.
Znaczy tu jest właśnie w tym artykule pani burmistrz Lampedusy właśnie podaje taki przykład, że na przykład ostatnio była jakaś katastrofa kolejna którejś łodzi transportującej uchodźców i zginęło 11 osób, o czym w ogóle się nie powiedziało. I ona zwraca uwagę, że gdyby to dotyczyło Europejczyków, gdyby oni zginęli w takiej katastrofie łodzi, to od razu byłoby cała transmisja z pogrzebu, wszędzie cała prasa by pisała i pokazuje właśnie tą niewspółmierność tej tragedii tych osób, które giną na co dzień. A tego jakby się, co by się stało, gdyby właśnie ktoś z innej warstwy społecznej, znaczy no Europejczycy po prostu zginęli i wtedy właśnie to jest moje pytanie tej równości. A druga rzecz właśnie w kontekście tego artykułu Szymona Hołowni, który mówi, on się powołuje na argumentację czysto religijną, no bo wiadomo, tygodnik powszechny ma te konotacje katolickie, więc on może tutaj się powołać na to, że jednak miłosierdzie nas obowiązuje, więc dlatego powinniśmy pomóc. Ale mnie zastanawia, czy na gruncie takim racjonalnym, jeżeli wychodzimy tylko i wyłącznie z racjonalnych pobudek, nie odwołując się do kwestii religijnych. Czy mamy ten obowiązek, czy jednak trzeba się odwołać do miłosierdzia z punktu widzenia katolickiego, żeby zrobić taki czyn bardziej wymagający pomocy?
Jeśli chodzi o racjonalność, to ja odwołałabym się do prawa, bo ten problem funkcjonuje na płaszczyźnie prawnej. Jakie podmioty są zobowiązane do określonego działania i kiedy możemy je pociągać do odpowiedzialności za niespełnienie ciążącego na nich obowiązku. I oczywiście jest tak, że w zależności od określonej kategorii podmiotu możemy ten podmiot do odpowiedzialności pociągnąć. A absurdalne jest przykładanie takiej kategorii do podmiotów, na których ten obowiązek nie ciąży. I teraz pytanie, czy kondycja ludzka obliguje nas do tego, żebyśmy nieśli pomoc wszystkim z uwagi na tę ułomność, prawda? Wydawałoby się, że z uwagi na tę kondycję ludzką powinniśmy nieść pomoc wszystkim ludziom, każdej istocie, niezależnie od tego, czy jest daleko, czy jest blisko. Ale prowadzi to do wniosku właściwie absurdalnego w odniesieniu do naszego ograniczenia czasowego, naszego ograniczenia możliwościami. I myślę, że w tak zaawansowanych organizacjach, jakimi jest państwo czy wspólnota międzynarodowa, musimy, tak jak w prawie, wyważyć te proporcje, to znaczy pomocy bezpośredniej i pomocy bezpośredniej, tak aby zachować pewien umiar, zdrowy rozsądek. Po prostu akcentowanie wyłącznie niesienia pomocy bezpośredniej jest utopijne. Podobnie akcent na pomoc pośrednią sprawia, że ludzie tracą pewną wrażliwość. Na przykład ja to obserwowałam w Belgii, gdzie bardzo wiele osób, mimo zaawansowanej pomocy społecznej, zalegało ulicę i właściwie ludzie już przychodzili tak obojętnie obok nich, dlatego że uznawali, no przecież my płacimy tak wysokie podatki, prawda? Państwo jest odpowiedzialne za to, żeby tym ludziom pomóc. Nas to zwalnia. Zdaje mi się, że po prostu potrzebujemy też na poziomie prawa, ale też tego wymiaru osobowego, personalnego, pewnego wyważenia tych
uchwacji. Pytanie, które jeszcze można postawić, jest takie, że skoro tutaj sprawa dotyczy kwestii międzynarodowych i instytucji także właśnie, tak jak rozmawiamy, i to reguluje też w pewnym sensie prawo, a jak to się ma w życiu prywatnym? Na ile właśnie jesteśmy na przykład zobowiązani do pomocy drugiej osobie, którą prawo nas do tego w ogóle nie zobowiązuje, nikomu nie musimy pomagać, koledze, koleżance, sąsiadowi, czy nawet członkowi rodziny, a na ile właśnie można by moralnie uzasadniać, etycznie w jakiś sposób to, że jeżeli drugi człowiek koło nas potrzebuje pomocy, a my jesteśmy w stanie mu pomóc, to czy właśnie, czy musimy mu pomóc, czy jednak to nie jest zło zaniechanie pomocy?
Zainteresował mnie artykuł w dzisiejszym numerze Frankfurter Allgemeine Zeitung, który jest poświęcony kompetencjom naszego mózgu, gdy chodzi o rozwiązywanie skomplikowanych problemów i skomplikowane zachowania związane z rynkiem finansowym. Otóż autor tego artykułu próbuje uzasadnić taką tezę. Nasz mózg jest organem, który został przez ewolucję utworzony do zupełnie innych celów. No, do obrony, można powiedzieć, życia i gatunku i jednostki, do rozwiązywania problemów praktycznych. I zupełnie nie sprawdza się w sytuacji, kiedy trzeba uwzględniać skomplikowane probabilistyczne stany rzeczy oraz używać daleko idącej antycypacji przyszłych stanów oraz skomplikowanej pamięci o stanach przeszłych. Czyli to wszystko, czego potrzebuje na przykład analityk giełdowy, żeby podejmować rozsądne, ale zarazem szybkie decyzje dotyczące tego, czy sprzedać, czy nie sprzedać, w co inwestować. I nasze mózgi nie nadają się na rynek finansowy, ponieważ bardzo często pod wpływem natłoku informacji oraz stresu związanego z odpowiedzialnością finansową wyłączają swój moduł analityczny i zamieniają to na moduł ucieczki i ataku, czyli na bardzo pierwotny mechanizm biologiczny, który powiada: zróbmy cokolwiek, tu i teraz, bez antycypacji, bez zaangażowania pamięci, bez przywoływania naszej wiedzy, a jedynie za pomocą pewnych mechanizmów, które zostały wypraktykowane wcześniej, czy są zapisane jakoś głęboko w mechanizmach naszego mózgu. I w ten sposób, powiada autor, dochodzi bardzo często do niekontrolowanych zupełnie zachowań, w szczególności do czegoś, co nazywamy paniką giełdową, kiedy wiele podmiotów pod wpływem stresu podejmuje tego rodzaju. Ich mózgi po prostu przełączają się na inny tryb działania. I teraz moje pytanie filozoficzne polega nie na tym oczywiście, żeby dalej się zagłębiać w mechanizmy neuronalne i związane z tego rodzaju przełączaniem się mózgu na różne tryby, tylko z naszą wiedzą o tym, że tak jest. Otóż jeżeli wiemy, że nasze mózgi w jakiś sposób są ograniczone i do pewnych zadań się nie nadają tak bardzo jak do innych, na przykład do rozwiązywania problemów probabilistycznych, to co dalej? Co dalej możemy zrobić z tą wiedzą? Znamy swoje ograniczenie, ale co jak postępować, żeby skonsumować tę wiedzę o naszym ograniczeniu? No wiemy, że nie mamy 3 metrów wzrostu, wobec tego mamy drabiny i taborety, na które się wspinamy. To jest łatwe. Ale jeżeli wiemy o naszym ograniczeniu dotyczącym probabilistyki, antycypacji i tak dalej, to co w takim razie? Mamy nie podejmować tych decyzji? Mamy powierzyć podejmowanie tych decyzji wyłącznie sztucznej inteligencji, czyli zaprogramowanym robotom, które będą to robiły za nas? Co mamy uczynić, aby poprawić naszą kondycję?
Wydaje się, że intuicyjnie najlepszą radą byłoby zasugerować danemu decydentowi, aby wstrzymał się od podejmowania decyzji i spróbował ją przemyśleć, być może oszacować pewne prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia. Przywołuje mi to na myśl bardzo podobne badania Tverskiego i Kahnemana, właśnie, że stosujemy te heurystyki do oceniania prawdopodobieństwa zajścia jakiegoś zdarzenia, a zupełnie te kalkulacje matematyczne, oszacowanie prawdopodobieństwa zostawiamy gdzieś z tyłu. Jesteśmy świadomi tej kulejącej umiejętności oszacowywania prawdopodobieństwa, więc być może, jak zalecał Kahneman, z ważnymi decyzjami wstrzymajmy się, nie dajmy temu drugiemu systemowi nieświadomemu, temu używającego heurystyk, decydować za nas, bo może nie za nas, bo to przecież one są w nas.
One są w nas i rzecz w tym, że one są czasami uaktywniane pod wpływem presji czasowej, bo one są szybkie. Heurystyki są szybkie, szybko zgadujemy, co by to mogło być, podczas gdy namysł taki analityczny wymaga znacznie więcej czasu. Autor artykułu sugeruje na przykład, że takie osoby, które są wprawne w kontrolowaniu swojego wnętrza, ćwiczą się w tym specjalnie, widzą w tym pewną cnotę. Tu podaje przykład mnichów buddyjskich, którzy jego zdaniem byliby najlepszymi maklerami giełdowymi, gdyby tylko zechcieli się zająć tym zajęciem, no ale na ogół nie chcą. Ale byliby dobrymi, ponieważ uczą się kontrolować swoją impulsywność i nie przestawiać się w ten szybki, a zawodny bardzo tryb działania, który prowadzi do paniki i irracjonalności.
A czy to nie jest trochę tak, że taka gra na giełdzie i te decyzje, które są tam podejmowane, można by porównać trochę na przykład do sportu, kiedy tak naprawdę w sporcie, no wiadomo, sporty może bardziej fizyczne, to tutaj troszeczkę mniej mają wspólnego, ale na przykład tak mi się skojarzyło, takie szachy. Tak naprawdę tutaj też dochodzi do elementu presji czasu, paniki i tak mi się wydaje, że są podobne mechanizmy w tym sensie, że w innych sportach też, że mózg po prostu w pewnym momencie się przełącza na inne tryby pracy i tak naprawdę musimy, taki sportowiec musi zapanować przede wszystkim nad tym, co się dzieje w jego głowie, żeby móc wykonać jak najlepiej dane zadanie, które przed nim stoi i osiągnąć jak najlepszy wynik. I może to jest właśnie na tym to polega, że człowiek musi to wyćwiczyć i wtedy jest dobry, a jak nie, no to właśnie nie.
Ale to jest bardzo zła wiadomość, bo wybitnych szachistów jest bardzo mało w populacji ludzkiej. Czyli to by znaczyło, że opanowanie tej sztuki jest rzeczą bardzo trudną. A jeśli tak, to jest to mała pociecha dla nas, zwykłych śmiertelników, którzy wiedząc o swoich ograniczeniach, chcielibyśmy jednak je jakoś przełamać.
Ja tak sobie myślę, czy to, tak nawiązując do tego przykładu mnichów buddyjskich, a tutaj mówimy o pieniądzach, które nie są ich punktem zainteresowania, ale czy to nie jest trochę tak, że to nie jest o tyle zła wiadomość, że po prostu może to jest pytanie o kwestię szczęścia, że oni widzą szczęście gdzie indziej niż pieniądzu. Tutaj chodzi o zdobycie jak najwięcej pieniędzy. No ale czy to nie jest trochę tak, że sukces w życiu, w tym wymiarze na przykład materialnym, zależy w dużym stopniu od kwestii opanowania tych rzeczy, czyli tak naprawdę zdarza się tylko elicie, a zwykły człowiek może się zadowolić takim szczęściem właśnie w pojęciu mnichów buddyjskich. Tylko pytanie, czy to właśnie nie jest bardziej zbliżone do szczęścia tak naprawdę.
Ale ja jeszcze mam jeden taki problem, może pytanie. Czy my tutaj nie zakładamy, że jak ktoś poprawi te techniki heurystyczne, czy my nie zakładamy, że te wszystkie operacje, które się dzieją w świecie finansowym, że są one racjonalne? Czy tam nie ma jakichś też innych działań? Takim...
Tak, oczywiście możemy czasami przestrzelić z naszymi metodami, to znaczy zastosować racjonalne procedury do zjawisk, które same w sobie nie mają dość racjonalności. Podlegają zbyt wielu czynnikom i mają chaotyczną strukturę, a nie uporządkowaną. Tak, to jest oczywiście wielkie niebezpieczeństwo. Ale cóż, na tych uwagach o naszych skłonnościach i ograniczeniach i o tym, jak sobie radzić, zakończymy nasz dzisiejszy filozoficzny przegląd prasy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następny.